Litera Łowie w Radiu Sfera.
Dzień dobry, dobry wieczór. Marek Ospalski.
Przemysław Chudzik.
To jest audycja Litera Łowie, którą nagrywamy w Radiu Sfera w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Dzisiaj będziemy mówić o książkach, które przeczytaliśmy, które czytamy i które zamierzamy czytać niedługo.
I są to książki, które uważamy za dobre, a no w przypadku tych, które będziemy czytać, no też zakładamy, że muszą się nam spodobać. Jak się nie spodobają, to się nie doczyta.
Tak, to się nie doczyta i nie będziemy w ogóle o nich nic mówić. Zaczynamy od tych książek, które ostatnio przeczytaliśmy. Przemku, zacznij.
Ja zaczynam. Drodzy słuchacze, Marku, Henryk Sienkiewicz, Potop.
O rany. Aż mnie zatkało. Co cię skłoniło, Przemysławie, abyś sięgnął po tę nobliwą, jakże nad wyraz ciekawą lekturę?
Pierwszy raz nauczycielka w szkole podstawowej.
Nie, tak głęboko nie sięgajmy, mamy tylko 20 minut.
Dobrze, to ostatni raz po Potop sięgnąłem parę lat temu. Pewnie nie powinienem o tym mówić, ale tak specjalnie pod włos wszystkich wezmę i o tym powiem. Oczywiście zaznaczam, to się w żaden sposób nie wpisuje w jakiś taki konflikt, że z jednej strony Gombrowicz, a z drugiej strony Sienkiewicz. Mówiąc o Sienkiewiczu czy o Potopie, nie chcę to jakby się opowiadać po stronie Sienkiewicza przeciwko Gombrowiczowi albo w jakikolwiek inny sposób tu manifestować cokolwiek, tylko raczej zwrócić uwagę na, jak wspomniałeś, Marku, nobliwa książka, a to jest pierwszy serial polski. Chciałem jakoś tak to tutaj zaznaczyć, że no weźmy sobie z tych Wikingów, o których czasem tutaj wspominamy, że twórcy nagrywali serial Wikingowie, no i nagrywali tak, żeby widzom się podobało. Jak widzom się coś nie podobało, to twórcy serialu odpowiednio ingerowali w fabułę. Weźmy sobie chociażby Chinkę z trzeciego sezonu Wikingów. Nie podobała się widzom, to ją Ragnar utopił. Wybaczcie za spoiler. Może nie powinienem jednak spoilerować w radiu. No ale tak czy inaczej zrobili twórcy serialu porządek. I weźmy sobie takiego Sienkiewicza, no mówię Potop, ale chwilowo Ogniem i Mieczem. Jest tam sobie Bohun, ulubieniec pań i panów. Bohun prawie zginął z ręki dzielnego Wołodyjowskiego małego rycerza, ale miał zginąć całkiem. Ale Sienkiewicz dostał tyle listów od zawiedzionych fanów, że Bohuna no, ożywił w pewien sposób, czyli nie dał mu do końca umrzeć. Bo o co chodzi? Potop ukazywał się w odcinkach. Co tydzień jeden odcinek w gazecie ludzie kupowali, czytali, a odpowiednio Sienkiewicz dostosowywał fabułę do tego, żeby widzom się podobało, żeby ten odzew był taki, jaki być powinien, jaki był oczekiwany przez autora i wydawcę. Stąd też, jak się czyta, to Lem o tym mówił, że trylogia jest świetna, ale nie w całości. Że są takie rozdziały, które po prostu można czytać na okrągło, a są takie, o których warto zapomnieć. Widać, Sienkiewicz raz miał lepszy dzień, raz miał gorszy. Jakkolwiek różnie można mówić o, nie wiem, dajmy na to, o oblężeniu Jasnej Góry w Potopie, tak trzeba przyznać, że to jest dobry kawał batalistyki. Jakby to wyjąć, powiedzmy, z całości i sobie czytać jako po prostu kawałek takiej batalistycznej prozy, to się całkiem dobrze broni. Więc widać, że na to miał pomysł. No, inne pomysły miewał gorsze, ale to nie znaczy, że nie warto czasem sięgnąć i sobie może jakiś tam odcinek przeczytać. No to czytałem, jak Potop Sienkiewicza.
No to Przemek przeczytał sobie Potop. No sięgnął po Potop, chłopak, jakby nie było innych książek w pobliżu. Dobrze, szanuję twoje wybory, Przemku. To teraz posłuchaj, co ja poczytałem sobie niedawno. Przeczytałem sobie Imperium Boga Hanumana, Indie w trzech odsłonach. Zupełnie inna tematyka, zupełnie inna część świata. Autor Piotr Kłodkowski, wydawnictwo Znak, rok wydania 2018, lektura całkiem świeżutka. Jest to... To nie jest reportaż z Indii, jakby można było podejrzewać. To jest raczej zbiór esejów napisanych przez wykładowca akademickiego i byłego ambasadora Rzeczpospolitej w Indiach. Czyta się to znakomicie, chociaż czasami narracja gdzieś tam na chwilę grzęźnie w takich politologicznych dywagacjach. Bierze się to stąd, że autor, no było, nie było, chcąc, nie chcąc, jednak mimo wszystko polityką się zajmował. Jak już mówiłem, był naszym ambasadorem. I to jest właściwie... Tak mi się wydaje, pozycja obowiązkowa już nie tylko dla osób, które interesują się Indiami, ale również tamtym rejonem świata, Pakistanem, Nepalem, Bangladeszem, a nawet Chinami, bo również o tych państwach autor pisze. I tak się składa, że opowieść Piotra Kłodkowskiego o tamtej klasie politycznej jest po prostu fascynująca, bo głównie Kłodkowski chyba 3/4 książki poświęca tamtejszym politykom. Wiele na przykład pisze o Narendrze Modim. Jest to człowiek, który nadaje Indiom zupełnie nowy kierunek. Niektórzy się z tym zgadzają, entuzjastycznie podchodzą do jego polityki, inni są raczej przeciwnikami. Natomiast gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś o współczesności Indii, bo jest oczywiście na polskim rynku wydawniczym mnóstwo książek, które zahaczają gdzieś tam o Indie sprzed 10, a nawet 20 lat, tak, ta książka jest świetną lekturą, świetnie nadaje się do tego, żeby poznać współczesność Indii. Czym żyją Indie, w którym kierunku idą? Tak więc Imperium Boga Hanumana, Indie w trzech odsłonach, Piotr Kłodkowski, wydawnictwo Znak, polecam, ja, Marek. To teraz będzie?
Teraz ja.
Tak. Teraz będzie Przemek.
Teraz ja, Przemek. Co czyta Przemek? Maciej Hen, syn...
O, będzie grubo.
To, oj, grubo. Konkretnie i grubo. Mhm. Maciej Hen, syn Józefa, znanego skądinąd. Maciej Hen napisał książkę Solfatara. Taki jest jej tytuł. W 2015 wydawnictwo WAB, seria Archipelagi. O czym jest Solfatara? Solfatara to wulkan, a nawet nie wulkan, tylko jak Wikipedia mówi, rodzaj ekshalacji wulkanicznych umiarkowanie gorących. Ale nie o tym jest właśnie książka. Książka jest o powstaniu antyhiszpańskim, które wybuchło w 1647 roku w Neapolu, pod koniec wojny 30-letniej, w Królestwie Neapolu, które było częścią Hiszpanii. Hiszpanie trzymali tak bardzo pod butem Neapolitańczyków, że ci się zbuntowali po wprowadzeniu kolejnego jakiegoś tam podatku. No i co o książce? No, mówiąc ogólnie, ma kompozycję szkatułkową, więc narrację rozpoczyna Fortunato Petrelli, dziennikarz wiadomości neapolitańskich. On tworzy kronikę tych wydarzeń, no ale w tej jego kronice jest miejsce na opowieści teraźniejsze, przeszłe i kolejne szkatułki, czyli opowieści jego bohaterów, w których są kolejne opowieści. Świetnym językiem jest to napisane. No, pod tym względem czyta się bardzo dobrze. Lekturę spowalniają... Tak naprawdę co? No, albo próby wyobrażenia sobie topografii miasta, albo zaglądanie do współczesnej mapy Neapolu, ponieważ postaci, no, na jednej stronie czasami, nie wiem, po 15 nazw ulic jest wymienione. On dokładnie każdy krok odwzorowuje wszystkie kościoły, place, ulice. No, kawał dobrej roboty, widać, obłożył się Maciej Hensyn Józefa mapami XVII-wiecznego Neapolu. Dla tych, co Neapol znają i lubią, w tym ja, no to jest przyjemne, chociaż też do czasu, no dla innych, no w którymś momencie mogą mieć dosyć tych wszystkich zaułków, placów i kościołów, między którymi bohaterowie biegają. To czytam, więc jeszcze nie wiem, czym to się skończy. Książka jest strasznie duża i gruba, bo tam ma ponad 700 stron, o ile pamiętam, i nie jest to format zeszytowy, tylko trochę większy. Z jednej strony oczywiście jest to powstanie, więc akcja jest niby wartka, ale jest tam sporo opisów. To nie jest tak, że bohaterowie przerzucają się tymi, no, one-linerami? To chyba tak ładnie nazywało.
Nie wiem.
No, tak. Wygląda dobrze, czyta się przyjemnie. Myślę, że będzie mi się podobało.
To jest chyba ta książka, o której mówi się, zwykło się mówić od jakiegoś czasu, zacna lektura.
Tak, jest to zacna lektura i kłopot z tym, że trzeba mieć zacny kawałek czasu wolnego, żeby się jakby z nią zagłębić. No, nie jest to lektura na szybko, rano do kawki, dwie strony, no nie. To trzeba mieć nieco inne podejście. Tak czy inaczej, Maciej Hen, Solfatara, wydawnictwo WAB, polecam.
Dobra, to ja się pochwalę, że Solfatara też stoi na mojej półce, czeka sobie w kolejce. Pewnie w 2020 za nią się zabiorę. Najwcześniej. Trochę jak u lekarza książki u mnie mają. Dobra, to ja czytam teraz mangę, proszę państwa. Chłopaki z XX wieku. Naoki Urosawa. To jest rzecz, która wyszła niedawno, ledwie miesiąc temu, zdaje się, a może trochę więcej niż miesiąc. Wydawnictwo Hanami, moje ulubione wydawnictwo, jeśli chodzi o mangi publikowane w Polsce. I to jest historia mocno pokręcona, ale też bardzo wciągająca. Opowiada o kilku przyjaciołach, którzy uratowali świat. Już na samym początku wiadomo, że oni świat uratowali, ale nie wiadomo przed czym, tak na dobrą sprawę, i w jaki sposób, i to jest bardzo intrygujące. Narracja skacze po dziesięcioleciach. Najpierw jesteśmy w roku 69 zeszłego wieku, później w roku 97, później na początku lat 2000, czyli na początku tego wieku, i muszę przyznać, że z każdą stroną robi się coraz ciekawiej i tam te przeskoki między latami zupełnie nie przeszkadzają. Może na początku miałem trochę kłopotów, po to, żeby się połapać co, gdzie i jak, kto z kim, ale później właściwie po kilku stronach już się wszystko zaczęło klarować. No i teraz zastanawiam się, bo jestem na razie, czytam pierwszy tom, mniej więcej przeczytałem 3/4, bo to jest manga, komiks. Komiks się czyta, nie tylko ogląda. Powtarzam, to do znudzenia, ale tak jest. Naprawdę, jeśli sięgniecie po dobry komiks, to w pewnym momencie złapiecie się na tym, że wcale go nie oglądacie, tylko go po prostu czytacie. Ale to musi być naprawdę dobry komiks, nie głupi, z dobrą fabułą. Takim komiksem jest właśnie manga Chłopaki z XX wieku. I zastanawiam się, bo jako się rzekło na samym początku, jest to mocno pokręcona historia, jak autor wybrnie z tych wszystkich zaskoczeń, które zaserwował czytelnikowi, jak je satysfakcjonująco wytłumaczy. Podobno daje sobie z tym radę, tak przynajmniej twierdzą ci, którzy czytali mangę po angielsku. Manga wyszła pierwotnie w połowie lat 10. Mniej więcej jakoś tak. W Polsce wyszedł pierwszy tom, wyjdą następne. Każdy z tomów liczy około 450 stron, więc kolejna zacna lektura, którą należy hapsnąć i skonsumować. To tyle ja. Chłopaki z XX wieku, wydawnictwo Hanami. Jeszcze raz autor, Naoki Urasawa. Polecam.
Tak sobie pomyślałem, też nim przejdziemy dalej. Właśnie mówisz o tym czytaniu komiksów. Zauważyłem, że nie wiem, czy tak jest, ale ja tak mam, że komiks mogę czytać bardzo wiele razy, ponieważ właśnie zazwyczaj komiks czytam, a obrazków aż tak dokładnie nie oglądam. Co powoduje, że mogę odkrywać coś nowego i przy entej lekturze. Ale wiem, że nie wszyscy tak mają. Są tacy, którzy usiądą nad komiksem, poczytają go ileś tam godzin. Jak zobaczą już wszystko, to już nie chcą do niego wracać. Ale jak uważasz, która postawa jest, znaczy się... która jest lepsza, ale czy na ogół jest tak, że komiks się czyta ileś tam razy, czy jednak właściwa, a jednak uciekłem się do
coś
tego
właściwa? Czuję, że to jest podchwytliwe pytanie i Przemek próbuje mnie tutaj wciągnąć w jakąś dyskusję bardzo grząską. Powiem tak, dobre komiksy bronią się i warstwą ilustracyjną, i warstwą fabularną, czyli tym, co nie tylko jest zapisane w dymkach, bo fabuła wynika również z warstwy rysunkowej. Są takie komiksy, których nie sposób zrozumieć, czytając tylko to, co zostało zapisane w dymkach. Trzeba zwracać uwagę na różne smaczki, znaki, które rysownik pozostawił właśnie w ilustracjach. Po prostu tak jest. Dobry komiks jednocześnie się czyta i ogląda, a komiksy bardzo dobre można po przeczytaniu jeszcze na dokładkę sobie obejrzeć, zupełnie nie czytając dymków. To jest taka strategia moja na przykład. To teraz będziemy mówić o tych książkach, które chcemy przeczytać.
Tak.
W niedalekiej przyszłości, mamy nadzieję.
Że to się uda, chociaż tego zacnego czasu na lekturę jest jakby coraz mniej. Roy Jakobsen, Niewidzialni, wydawnictwo poznańskie. O tej książce myślę sobie, że chciałbym ją przeczytać może nawet nie tylko dlatego, może być jakoś tam ciekawe, bo to jest antyutopia. Autor jest norweski, jest bardzo znany w swoim kraju, czy w ogóle w Skandynawii. Pisze o rodzinie, która mieszka na wyspie całe życie i oni tylko sami są na tej wyspie. W pewnym momencie córka tej rodziny postanawia z tej wyspy uciec. I czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe? No właśnie tym się autor tam na bodajże 400 stronach będzie zajmował. Jedno, co mnie ciekawi, to porównanie z wyspą Sigridur Hagalin Bjornsdóttir, czyli książce, o której swego czasu w literałach mówiłem. Tam też tytuł Wyspa, Islandia zostaje odcięta od świata, no i co się tam może wydarzyć? No nic dobrego, jak się domyślamy. Podobnie tutaj, znowu jest wyspa, zobacz, i znowu jest autor powiedzmy skandynawski, chociaż pani Bjornsdóttir, jest z Islandii, Islandia to nie jest Skandynawia. No ale mniejsza z tym. Bardziej jednak myślę o tej książce, ponieważ jest to pierwszy tom wznowionej serii skandynawskiej, tak zwanej, czyli nawet to się w całości nazywa seria dzieł pisarzy skandynawskich. To wychodziło w latach 70., 80. Świetne książki w tej serii zostały wydane, skandynawskich noblistów, czy islandzkiego noblisty. Jedyny może minus taki, że często były to tłumaczenia nie bezpośrednio z języka oryginału, tylko gdzieś tam za pośrednictwem niemieckiego czy innego, ale tak czy inaczej za tą naszą żelazną kurtyną można było coś niecoś poczytać z tych autorów skandynawskich. No i teraz wydawnictwo poznańskie wznawia, rusza ponownie z tą serią. Ciekawi mnie, czy ten otwierający tom naprawdę jest godny tego, żeby otwierać kontynuację bardzo, bardzo znanej i wartościowej serii. Książkę tłumaczyła Iwona Zimnicka. Ja ją kojarzę jako tłumaczkę sagi o ludziach lodu. Nie jestem przekonany, czy to jest bardzo dobra tłumaczka, czy nie. Może to też nie ma znaczenia, ale jakoś tak mi się od razu kojarzy jej nazwisko.
Nie czytałem sagi, więc nie będę się
wyrażał. Byłem mały. Jak byłem mały, to mi się nawet coś tam podobało, więc...
Więc kto wie.
To będę czytał ja, przynajmniej mam taką nadzieję. Jak Roy Jakobsen, Niewidzialni, wydawnictwo poznańskie, książka już jest dostępna na rynku.
To na koniec jeszcze ja. Ja z kolei mam zamiar zabrać się za Głód Almy Kajsu. Tę książkę wydała oficyna Albatros. Całkiem świeżutka powieść. Miesiąc temu? Czy w tym miesiącu? W październiku?
Jakoś tak.
I tak na dobrą sprawę do tej książki przekonała mnie jedna recenzja, a właściwie jedno zdanie, które znalazłem w recenzji internetowej. Nie pamiętam u kogo. I było tam tak mniej więcej, że jeśli czytałeś Terror Dana Simonsa, a ja czytałem, jeśli Terror Dana Simonsa ci się podobał, podobał mi się bardzo, uważam, że jest to najlepsza książka Dana Simonsa, to powinieneś przeczytać Głód Almy Kajsu. Amen. Więc przeczytam.
O.
Tyle ode mnie. Alma Kajsu, Głód wydawnictwa Albatros. To będę czytał już niedługo.
No to, drodzy słuchacze, poznaliście nasze czytelnicze preferencje na dzień 29 października. Do usłyszenia mniej więcej za 2 tygodnie w takim razie.
Dziękujemy. Marek Ospalski.
Przemysław Chudzik.
To była audycja Literałowie
w Radiu Sfera.
Literałowie w Radiu Sfera. Audycja tworzona we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu.